Część pierwsza. Przygotuj się do nauki. Zagruntuj płótno. Nasze spotkanie klasowe po latach odbyło się dzięki portalowi Nasza Klasa, tak jak pewnie mnóstwo innych podobnych. Przebiegało pewnie też zupełnie podobnie. Właściwie niespecjalnie obchodziło kogokolwiek, co się dzieje u innych. Każdy oceniał, czy ten drugi bardziej się posunął i utył. I nic specjalnie nie dziwiło. Dla mnie jednak absolutnym szokiem było spotkanie Julity. Pamiętam ją ze szkoły jako szarą myszkę z kiepskimi ocenami. Niczym się nie wyróżniała. A to dzisiejsze spotkanie. Aż trudno było uwierzyć, że to ta sama osoba. Przecież minęło zaledwie 20 kilka lat. I trudno było też uwierzyć w to, że spotkanie to miało zmienić moje życie. Kiedy wpadła spóźniona do sali i szybkim, sprężystym krokiem podchodziła do naszego stołu, jej szczupła i wysportowana sylwetka wzbudzała podziw. Promienna, wesoła twarz, długie, lekko falujące brązowe włosy, sportowy, ale jednocześnie elegancki strój, to wszystko magnetyzowało. Ale to był dopiero początek. Tydzień, który postanowiłam z nią spędzić, był pełen tylu niespodzianek. A najciekawsze jest to, że dowiedziałam się wiele o niej, ale chyba dużo więcej o samej sobie. I to, czego się dowiedziałam, zszokowało mnie najbardziej. Julita postanowiła przeprowadzić mnie krok po kroku przez tę wiedzę, która pozwoliła jej samej, z przeciętnej szarej myszki, stać się zadziwiającą kobietą, której dziś prawie nikt z jej dawnych znajomych nie poznał. Miałam przeczucie, że Julita zdradzi mi jakiś sekret, udostępni tajemną wiedzę, znaną tylko nielicznym. Cała jej postać krzyczała, że stała się kobietą sukcesu. A ja przecież znałam ją od przeszło 20 lat. Może miała przeszczep mózgu, szpiku, transfuzję i ma czyjeś geny. Gośka i Beata, Andrzej są tylko grubsi, smutniejsi, poważniejsi. Przecież to prawie niemożliwe, żeby zmienić się w kogoś zupełnie innego. Julita, czy to możliwe, żeby zmienić się w kogoś zupełnie innego? Zapytałam, kiedy wsiadałyśmy razem do auta. Tak, jeśli bardzo chcesz. Wszystko zaczęło się, jak to zwykle bywa, od przypadku. Julita jako młoda panienka pojechała na zagraniczną wycieczkę w góry. Pamiętasz, tuż po kiepsko zdanej maturze byłam w porządnym dołku. Nie wiedziałam, co ze sobą robić i wyjechałam powłóczyć się trochę po górach. Spotkałam wtedy pewną siostrę zakonną, która mówiła, że jadą w czasie wakacji do Włoch na wycieczkę po tamtejszych klasztorach. Już cię widzę w klasztorze. Owszem, byłaś szarą myszką, ale chyba nie aż tak. Nie, nie aż tak. Ale było tanio, więc pojechałam z nimi. Pewnego dnia dotarłyśmy obie do niesamowitego miejsca wysoko w górach. Powietrze tego dnia było wyjątkowo orzeźwiające, słońce jaskrawe, lekki, słodki wiatr poruszał łany ziół na zboczach, kiedy wspinałyśmy się coraz wyżej. Nie było już drogi. Nie wiem właściwie, po co tam szłyśmy. To znaczy, dzisiaj już wiem po co, ale wtedy nie wiedziałam. Było to dość daleko od miasteczka, w którym mieszkałyśmy w niewielkim klasztorze. Ktoś nam powiedział, że jest taki dom w górach, w którym mieszka kilka sióstr zakonnych. Zajmują się studiowaniem jakichś ksiąg, pracą z energią, uprawą ogrodu i czegoś nauczają. Fama głosi, że kilku sławnych mężów stanu, artystów i literatów o światowej dziś renomie, odwiedziło to miejsce. Dziwne. Więc we dwie z siostrą Marcelą postanowiłyśmy tam dotrzeć. Bramy świątyni były szczelnie zamknięte, gdy dotarłyśmy tam pod wieczór. Pukałyśmy długo i nikt nam nie otworzył. Siostra Marcela zdecydowała się wracać. Według mnie było na to za późno. Nie znałyśmy dobrze drogi. Wprawdzie światła miasteczka po jakimś czasie byłyby widoczne, ale sam marsz po nieznanym, stromym zboczu w ciemnościach to nie był dobry pomysł. Zmrok zapadał szybko. Słuchałam opowiadania Julity i czułam, jak powoli przenoszę się w jakąś odległą krainę, historię, jakby baśń. Z jednej strony chciałam poznać konkretne techniki jak najszybciej, a z drugiej jej opowieść intrygowała mnie i ciekawiła na tyle, żeby chcieć się w nią coraz bardziej zagłębiać. Wyobrażałam sobie młodą, kruchą, nieśmiałą koleżankę z klasy, jak w towarzystwie zakonnicy pokonuje tajemnicze urwisko i jak dokonuje się w niej jakaś tajemnicza przemiana. Ale przeczuwałam, że wydarzenie, które opisywała, nie było tylko zwykłą, wakacyjną, pieszą wycieczką w góry. Jednak siostra Marcela obawiała się, że jej nieobecność nocą w klasztorze nie zostanie dobrze przyjęta i nalegała, by zejść. A ja po raz pierwszy poczułam się, jakbym została przytwierdzona do tego miejsca. Stwierdziłam po prostu, że się nie ruszę. Nawet nie miałam pewności, czy ktoś w ogóle był w środku. Na wzniesieniu, za wysokim kamiennym murem, ukryty wśród drzew, stał bardzo stary dom. Namawiałam siostrę, by została, ale ona, równie uparta jak ja, powoli zaczęła gramolić się w dół. W pierwszym odruchu chciałam iść za nią, ale i tak była silniejsza i sprawniejsza ode mnie. Uznałam, że sobie poradzi. A ja postanowiłam zaczekać do rana. Noc była ciepła i bardzo przyjemna. Nie wiem, ile czasu musiało upłynąć, kiedy z zamyślenia wyrwało mnie skrzypienie starych odrzwi. Siedziałam o nie oparta, więc o mało nie wpadłam do środka. Stara kobieta, której twarzy nie widziałam i jeszcze długo nie miałam ujrzeć, spytała mnie o coś po włosku. Nie znałam wtedy dobrze żadnego języka. Potrafiłam się ledwo dogadać po angielsku. Pamiętasz nasz angielski w szkole? Same ćwiczenia gramatyczne i czytanie jakichś głupich tekstów o zanieczyszczeniu i bezrobociu. Przedstawiłam się i powiedziałam, że pragnę zwiedzić ich dom. Dowiedziałam się, że to nie muzeum. Spytałam więc, czy mogę tylko przeczekać do rana gdzieś w bezpiecznym miejscu. Wprowadziła mnie do środka. Ze sporego kamiennego holu zaprowadziła do małej izdebki, gdzie stało łóżko, stolik, zapalona świeczka i drewniane, rzeźbione, piękne krzesło. Po chwili przyniosła mi dzbanuszek oliwy na talerzyku, ocet i wodę. Zasnęłam szybko po długiej pieszej wędrówce. Miałam przedziwne sny i obudziłam się o wschodzie słońca. Byłam jednak wypoczęta, choć nie będę ukrywać, trochę wypłoszona. Kiedy wyszłam na dziedziniec, żeby przejść się po obejściu, zauważyłam wiele pięknych ziół i kwiatów na wypielęgnowanych grządkach. Wszędzie jakoś dziwnie mocno pachniało świeżością, kwiatami, drzewami, igliwiem. Wtedy przyszedł mi do głowy szalony pomysł. Chciałam zostać tam kilka dni, bo objazdowa wycieczka już zaczęła mnie męczyć. Znasz mnie i wiesz, że nie umiałam specjalnie prosić o to, czego chciałam, tym bardziej, że nie zawsze wiedziałam, czego chcę. Ale tym razem było inaczej. Pierwszą napotkaną osobą była kobieta w średnim wieku, ubrana zupełnie normalnie na sportowo, robiąca jakieś dziwaczne ćwiczenia na placu za domem. Ni to yoga, ni tai chi. Nie chciałam jej przerywać, ale kiedy mnie zauważyła, sama przerwała i spytała, kim jestem i co tu robię. Moim łamanym angielskim wydukałam, co mogłam i ją spytałam o to samo. Z tego, co zrozumiałam, była młodą Brytyjką przebywającą na tygodniowym odosobnieniu w tym miejscu. Dziś wiem, że kobieta ta to obecnie światowej sławy ekspert w dziedzinie zaawansowanych technik pracy z własnym umysłem. I przy okazji moja dobra koleżanka. Czekaj, muszę przerwać. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w szkole zawsze byłam przeciwniczką wróżb, magii, kart itd. Jeśli twoja opowieść ma związek z tajemniczymi egzorcyzmami i jakimś sekretem ukrytym w pismach średniowiecznych, to daruj, ale chyba pójdę już spać. Z całym szacunkiem dla twoich osiągnięć. U mnie to nie zadziała. Ja w to po prostu nie wierzę. I nie musisz. To nie ma nic wspólnego z czarną magią ani wróżbami, z odprawianiem jakichś rytuałów albo egzorcyzmów. Jest to tak bardzo ludzkie, ponieważ bardzo głęboko zakorzenione w naszej psychologii. Wszystkiego miałam dowiedzieć się w ciągu następnego tygodnia, bo na tyle zdecydowano udzielić mi gościny. I tydzień ten miał odmienić moje życie. Mam propozycję. Myślę, że jako zawsze pojętna uczennica powinnaś poznać te metody. Po pierwsze, ułatwią ci bardzo pracę, a po drugie, nauczysz tego na przykład swoje córki. A co tak naprawdę najważniejsze, ty sama zyskasz na tym najwięcej. Uczymy się przecież wszyscy, przez całe życie. Widzę często wypalenie zawodowe, masowe zwolnienia z pracy. Ludzie przemieszczają się po świecie w poszukiwaniu pracy. Podobno teraz każdy z młodego pokolenia zmieni zawód, nie tylko pracę w tym samym zawodzie, ale wykonywany zawód, 3-5 razy w ciągu swojego życia. To oznacza, że nas też to pewnie nie ominie. Ja już jadę na tym wózku, a ty? Szczerze mówiąc, chciałabym robić już coś innego. Trudna jest długotrwała praca z tym samym klientem. Myślę, że wolałabym zająć się na przykład reklamą. Moja przyjaciółka ma fajną agencję i podoba mi się bardzo to, co tam robią. Chciałabym też porządnie nauczyć się obsługi komputera. No i języki. Tak naprawdę jestem kaleką, nie znając porządnie angielskiego. Wstyd mi, jak gdzieś jedziemy z mężem i słyszę Niemców, Szwedów czy nawet Rosjan mówiących dobrze po angielsku. A my ciągle dukamy. Poza tym jest teraz tyle możliwości pracy praktycznie w każdym kraju w Unii. Znajdowania różnych informacji w internecie, wymiany myśli z obcokrajowcami. Aż czasem szlak mnie trafia, że jakoś nie mogę się ciągle tego angielskiego nauczyć. Mój mąż też próbował. Chodził na kurs z przerwami, ale nic z tego nie zostało. Nie czuł się specjalnie dobrze w grupie. Słuchaj, wiem, że mogę ci pomóc. I to bardzo. Wiem, że muszę ci pomóc. Wiem, że potrzebujesz tej pomocy, chociażby po to, żeby pomagać własnym dzieciom i ich dzieciom. Zanim pójdziemy spać, powiem ci tylko jedno. Dowiedziałam się, że proces nauki jest jak góra lodowa. To, co jest na jej szczycie i jest najbardziej widoczne i dostępne, to metody, strategie i techniki uczenia się. A to, co jest pod wodą, czego nie widać, to procesy psychiczne i emocjonalne towarzyszące nauce. To one mają decydujący wpływ na proces nauki. Dlatego ucząc się tego, jak się uczyć, zaczynasz zmieniać się całkowicie, jako cały człowiek. Góra lodowa, mówisz? Dlaczego nikt nam tego wcześniej nie powiedział? Wcześniej wiedza o uczącym się mózgu dopiero raczkowała. Nie dysponowaliśmy tak zaawansowaną aparaturą do badań uczącego się mózgu, jak teraz. Nie wiedzieliśmy tyle o tym, jak działa nasz uczący się mózg, a przynajmniej niewiele w porównaniu z tym, co wiemy teraz. Pamiętaj, że ostatnie 20-lecie jest nazywane w nauce erą mózgu. Ale nie powiesz mi chyba, że te siostrzyczki tam w górach miały zaawansowaną aparaturę do badania mózgu i że to one cię wszystkiego nauczyły. Nie, nie mają aparatury, ale mają ogromną i ciągle aktualizowaną wiedzę na temat człowieka, jego psychiki, neurobiologii. A po co? Taka jest ich misja. Taka jest ich praca. Taka jest ich pasja. Najciekawsze jest to, że wśród ich wychowanków są takie sławy jak... A, powiem ci później. Nie będę rzucać nazwiskami, żeby zrobić wrażenie. Dobra. I mówisz, że to pobyt tam doprowadził cię do miejsca, w którym jesteś teraz? Dokładnie. Gdybym wtedy zeszła na dół z Marcelą, albo po śniadaniu podziękowała i sobie poszła, dalej pracowałabym w tej małej, lokalnej gazetce. Nie mówiłabym w żadnym języku, nie poznałabym tylu fascynujących osób i miejsc, nie wspominając o mężczyźnie mojego życia. Myślę, że dalej byłabym szarą myszką, która boi się podpisać zwykłą umowę z bankiem, nie mówiąc o giełdzie. Nie wychylałabym nosa z mieszkania na Żoliborzu. Bardzo kocham to mieszkanie, ale dom, który mam w Stanach, albo ten na Szkierach w Szwecji, to coś zupełnie niesamowitego. Czyli nauczyli cię bogacić się, gromadzić majątek i robić karierę. Nauczyli mnie myśleć samodzielnie i wybierać w życiu to, co uważam za potrzebne. Dzięki nim pozbyłam się wielu fatalnych nawyków. Ale najważniejsze, nauczyłam się uczyć. Nauczyłam się stawiać sobie cele. Nauczyłam się motywować. Nawet kiedy niespecjalnie mi się chce, wiem, co mogę zrobić, żeby osiągnąć to, co zaplanowałam. A materialne oznaki niezależności dziś są. Jutro może ich nie być. I tak wiem, że z tymi umiejętnościami i z tą wiedzą, którą mam, nie zginę w życiu. Żeby nie wiem co, dam sobie radę i pomogę innym. Gdybym dziś straciła wszystko, co mam, z tą wiedzą, którą tam zdobyłam, zdołałabym wszystko odbudować. I dzielę się tą wiedzą od lat z różnymi ludźmi. Na przykład takimi jak ja? Na przykład. Chodźmy teraz spać. Przemyślisz przez noc, czy chcesz pozmieniać trochę swoje podejście do uczenia się i do własnego życia, a ja będę miała dla ciebie konkretną propozycję. Ale ja nie za bardzo mogę teraz zapłacić za twoją pomoc, jeśli o to chodzi. Wiem, że coaching czy warsztaty efektywnego uczenia się kosztują majątek, a moje małe przedszkole nie pozwala mi nic zaoszczędzić. Nie mówimy o pieniądzach. Dostałam tę wiedzę za darmo, ale musiałam przyrzec, że przekażę ją dalej. Komuś, kto tej wiedzy bardzo potrzebuje, kto dzięki niej zajdzie dalej niż myśli, a potem przekażę ją komuś innemu. Szczerze mówiąc, kiedy szłam spać, miałam trochę wątpliwości. Nie wiedziałam, czy w ogóle chce mi się w to bawić. Jednak kiedy następnego ranka zobaczyłam Julitę, jak się krząta w domu po joggingu i prysznicu, taka młodzieńcza, energiczna, uśmiechnięta, jedyne co pomyślałam, to to, że chcę być taka jak ona. Jesteśmy w tym samym wieku, a ja i wyglądam na dużo starszą i tak się czuję. Spałam w najlepsze, kiedy ona już przeszukiwała internet, odpowiadała na e-maile, pisała do swoich ukochanych, rysowała jakieś dziwne gryzmoły, które, jak się potem dowiedziałam, były sprytnymi notatkami. Za ich pomocą przygotowywała się do wystąpienia na zebraniu zarządu w firmie. Jeżeli ona odnalazła w tych górach taką wiedzę, która pozwala jej znakomicie funkcjonować w tym ciągle zmieniającym się świecie i teraz chce mi ją za frajer przekazać, to muszę brać i o nic nie pytać. Zresztą, jak mawiała moja babcia, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.